Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie opowiemy o Konstytucji 3 maja. Ważna próba reformowania państwa.
Chcemy naszą monarchię dualistyczną, mówimy o Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli Litwie i Koronie, oraz monarchię elekcyjną, zamienić w coś, co nazywamy monarchię dziedziczną.
Fascynująca podróż w czasie do Leszna sprzed ponad 100 lat. A w podróż wybierzemy się dzięki książce o gazecie, którą wówczas czytało całe Leszno.
Była to też prasa pozytywistyczna, bo patriotyzm redaktorzy i twórcy rozumieli właśnie w taki szeroki sposób.
Za nami 97. urodziny Radia Poznań. Sięgamy do naszego archiwum.
35. minuta gry. Po pięknej kombinacji Kaczmarek strzela drugą bramkę dla Warty. Zawodnicy jemu gratulują, publiczność rozentuzjazmowana.
Marzec 49. rok. Mecz piłki nożnej Warta Poznań Krakowia w Poznaniu. Sprawozdawca Ludomir Budziński.
Obrońcy tej drugiej bramki, która wpadła w nadzwyczaj pięknym stylu, nie do obrony.
Bardzo ciekawe nagranie z archiwum Radia Poznań. Te i wiele innych ciekawych tematów w dzisiejszej audycji, którą realizuje Krzysztof Jankowski. Zaczynamy jak zawsze od utworu z dawnych lat.
Może ty mi powiesz, jak to było, co mnie w tobie zachwyciło, żeby chociaż coś się śniło. Głupio się zaczęło niezbyt miło, co mnie w tobie zachwyciło. Co to było, ślepa siła, błąd. I chodzisz za mną jak uparty cień. Nasze usta siebie pragną przez cały dzień. Bez reszty pamięć wciąż wypełniasz mi, bo dokoła bezustannie ty, tylko ty. Może ty mi powiesz, jak to było, co mnie w tobie zachwyciło. Tak beztrosko sobie żyłam tu. No i nagle wszystko się zmieniło. Co mnie w tobie zachwyciło? Co mnie w tobie zachwyciło? Co? Powiesz, jak to było, co mnie w tobie zachwyciło. Chciałam zerwać, ale siły brak. Coś mi się wydaje, że to miłość, co mnie w tobie zachwyciło. Chyba wreszcie na nas przyszło tak. A gdy się stało, to już człowiek wpadł. Wszystko wokół pojaśniało, kto by wcześniej zgadł. Niech będzie z nami poprzez wszystkie dni, bo po prostu się kochamy my, tylko my. Może ja ci powiem, jak to było, co mnie w tobie zachwyciło. Chyba miłość wzięła dwoje nas.
Wzięła dwoje nas.
Już się dokonało i spełniło to, co mnie porwało, zachwyciło. Nic innego, tylko miłość. Tylko miłość wzięła sobie nas.
Historia żywa.
Niebawem będziemy obchodzić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przed rocznicą o pierwszej polskiej ustawie zasadniczej przypomina historyk Jarosław Burchardt.
Nasz Sejm zaczął się w 1788, a rewolucja francuska 14 lipca 1789 roku. Francuska konstytuanta powstaje z 8 na 9 lipca 1789 roku. I zaczynają Francuzi myśleć o swojej konstytucji, ale o monarchii konstytucyjnej. My natomiast już na Sejmie Wielkim, który rozpoczął się w 1788, stawiamy bardzo odważne cele, bo chcemy naszą monarchię dualistyczną, mówimy o Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli Litwie i Koronie, oraz monarchię elekcyjną zamienić w coś, co nazywamy monarchię dziedziczną, wyjść z dualizmu wewnętrznego i stworzyć Rzeczypospolitą. Takie były plany na Sejmie czteroletnim.
Trochę szkoda, że tak późno te plany zaczęły się materializować. zrealizować. Nie zdążyliśmy. Już było po pierwszym zaborze i ta przestrzeń Polski została mocno ograniczona.
Zapominamy o tym, że Polacy nie mogli tak sami od siebie zacząć zmieniać prawo. Byliśmy rosyjskim kondominium. My często zapominamy o tym, że stawiamy te pytanie, dlaczego tak późno, dlaczego dopiero koniec XVIII wieku. Jeżeli byśmy na chwilę wrócili do współczesności, to często historycy zadają sobie pytanie, dlaczego tak późno, w drugiej połowie lat 80. opozycja była taka silna i zaczęła występować odważniej przeciwko władzy komunistycznej. No bo w 1985 roku stery na Kremlu przejął Michaił Gorbaczow i dopiero wtedy można było z władzą inaczej rozmawiać, kiedy reżim zaczął od środka pękać. Ale wracając do lat 80. XVIII wieku, to wtedy caryca Katarzyna II szukała u Stanisława Augusta Poniatowskiego wsparcia, a konkretnie wsparcia militarnego. Rosja uwikłała się w długoletnią wojnę z Turcją, a mianowicie chodziło o zajęcie terenów nad Morzem Czarnym. Rosja wybierała się na podbój już nie tylko północnej części Morza Czarnego, ale także zmierzała w kierunku dzisiejszej Odessy i zmierzała poza Sewastopol w kierunku na góry Kaukaz. Do tego potrzebne były siły militarne. No i propozycja dla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Caryca spotkała się z nim w Kaniowie na Ukrainie, no i tam doszło do tak zwanego, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, układu bądź też dealu. Ja ci pozwolę coś zmienić w kraju, a ty mi dasz około 100 tysięcy żołnierzy, którzy wesprą mnie w działaniach przeciwko Turcji. Dokument ogłoszono w atmosferze zamachu stanu. Jest maj 1791 roku. Do Warszawy przybędą z tej tak zwanej przerwy wielkanocnej posłowie tak zwanego ugrupowania hetmańskiego z Rzewuskim, Branickim i Szczęsnym Potockim na czele. To ugrupowanie zawsze było na nie jakiejkolwiek zmianą. Oni przybędą i się dowiedzą, że jest już inne prawo. Co zrobią? Udadzą się do Katarzyny, do Petersburga, a ona oczekiwała właśnie grupy posłów, którzy przybędą do niej i poproszą o przywrócenie dawnego porządku. Rosyjski ambasador, który był notabene tym doradcą króla polskiego, bo nie zapominajmy, że od 1768 po ogłoszeniu praw kardynalnych, gdzie był zapis, że jedynym ustrojem w państwie polskim jest wolna elekcja, władza szlachty nad chłopem, no i prawo do liberum veto. Tak więc kto był kontrolerem, kto sprawował władzę nad tymi dokumentami? Rosyjski ambasador. I to rosyjski ambasador po Repninie, Stachelberg, no i potem Ingelstrom zadbali o to, żeby ten dokument, czyli prawa kardynale, trwały wiecznie. Katarzyna miała teraz trzech zdrajców, my nazywamy ich zdrajcami. Natomiast środowiska arystokratyczne nazywały ich obrońcami złotej wolności. Targowica, która staje się symbolem zdrady dla nas, ale dla szlachty nie. No i wejście wojsk rosyjskich na teren Rzeczypospolitej już w końcu kwietnia, początku maja 1792. I teraz czego oczekiwać, spinając to, o czym powiedziałem, po dokumencie zwanym Konstytucją 3 maja? Parę miesięcy dla legislatorów, czy zmieniających prawo w Polsce, to jest naprawdę mało czasu. Ta konstytucja dosłownie nie mogła zacząć pracować, tak jak sobie twórcy tej konstytucji wyobrazili. We Francji od razu mamy powstanie zgromadzenia zwanego legislatywą, które zaczyna działać i doprowadzi do obalenia monarchii, wprowadzania republiki. Podobnie w Stanach Zjednoczonych. Tu czas nam nie sprzyjał. Ten czas nam się kurczył, a Rosja znalazła sobie partnera do likwidacji państwa polskiego, czyli Królestwo Prus.
Historia żywa.
Cała rozmowa z Jarosławem Burchardem 3 maja po godzinie 12.
Sing, sing, nazywają go, bo ma w oczach coś takiego samo zło. Nie hoduje zbóż, ma w kieszeni nóż, a ja nie wiem po co. Sing, sing, pokochałam go, popłynęłam jak za lordem aż na dno. Cały dzień by spał, nocą w karty grał, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy nie widzisz, czemu wołasz SOS, na mój widok SOS, SOS. Sing, sing, ma koleżków trzech, takich spotkać na ulicy to jest pech.
zbyt nerwowi są, grzeszą kiedy śpią, a ja nie wiem po co. Sing, sing, czasem prosi mnie, bym schowała to czy tamto gdzieś na dnie. Wezmę groszy dwa, on pretensje ma, a ja nie wiem o co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS, SOS. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy mnie widzisz, czemu wołasz SOS? Na mój widok SOS. W oczach schudł i wyczuwam w jego głosie jakiś chłód. Słabo w karty gra, może kogoś ma, a ja nie wiem po co. Syk, syk, skowroneczko mój, gdzie się podział nienagarny urok twój? Co też ci się śni, o co chodzi ci? Powiedz, powiedz, o co?
Radio Poznań obchodziło w tym tygodniu swoje 97. urodziny. Z tej okazji przypominamy fragmenty audycji z 1986 roku o Zenonie Andrzejewskim, realizatorze dźwięku. Jego opowieść o radiu.
Życiorys pisany dźwiękiem. Inżynier Zenon Andrzejewski, realizator dźwięku. W rozgłośni Poznańskiej Polskiego Radia od 1 września 1945 roku. Wigilia radiowa 1945 rok. Mówi Alfred Sikorski.
Zasiadam dzisiaj przed mikrofonem. Boże Narodzenie to święto rodziny. Polskie Radio dociera dzisiaj pod strzechy, zakładając z własnej inicjatywy po wsiach głośniki radiowe, wprowadzając pod strzechy do izb, które inaczej byłyby odcięte od wieści ze świata, żywe słowo i muzykę. Nic też dziwnego, że właśnie tam, wśród słuchaczy nie tych miastowych, lecz tych po wsiach, po wioskach, znajdujemy odbiorców najwdzięczniejszych, najbardziej nam oddanych członków wielkiej radiowej rodziny. Łatwo można sobie fakt ten wytłumaczyć, łatwo go zrozumieć. Mieszkańcy miasta mają poza radiem wiele innych rozrywek.
Co to jest? No to jest po prostu miękka płyta. To jest na acetacie natryskiwany materiał, na którym wyżynało się przy pomocy stalowej igły na gramofonach Neumanna poszczególne rowki, tak jak normalna płyta wygląda, tak jak każda płyta wygląda, czy twarda, czy miękka, czy wolnorowkowa. Igła drgała w takt dźwięku i nacinała odpowiedni rowek z wychyleniami. Audycji nagranych było około 290. To, co było w terenie, a potrzebne było do produkcji radiowych, jak na przykład audycje ludowe, wszelkie imprezy polityczne, które odbywały się na terenie miasta Poznania, nie tylko miasta Poznania, nagrywało się na płytach dźwiękowych, przewoziło się do rozgłośni i z tych płyt po wstępnej obróbce, po odsłuchaniu tego, tworzyły się poszczególne plany nadawania audycji. Warszawiacy mieli na przykład gramofony zupełnie innego typu. Oni już dysponowali w 1946 roku amerykańskimi gramofonami. Myśmy mieli prościutkie gramofony i na tych trzeba było odtwarzać. Po prostu trzeba mieć wyczucie żeby trafić akurat w zdanie czy w słowo. Od pierwszego zwoju płyty trzeba było odsłuchać pierwsze dwa zdania, czy ten pierwsze słowo, jak się kończy i zapamiętać sobie wzrokowo, no i ręcznie nawet, żeby akurat igłę w tym miejscu wpuścić, a nie gdzie indziej. Do czego doszło na przykład? W 1948 roku było stulecie Wiosny Ludów w Miłosławiu. Samą uroczystość obsługiwała ekipa warszawska i nagrywała ekipa warszawska na szwedzkim wozie. Przywiozła płyty do Poznania, ale nikt z pracowników warszawskich nie podjął się odtworzenia tego na antenę. A audycja powinna być odtworzona z Poznania. Wiem tylko tyle, że dyrektor Kostaszyk wtedy jeszcze zatrzymał mnie tu u wejścia i mówił: Zenek, chodź pomóż. No, zorientowałem się, odtworzyłem. Bo oni na tym sprzęcie, który myśmy tu mieli, po prostu nikt nie chciał z tego odtworzyć. Około 20 płyt, no, ale dwustronnie. Technik radiowy musi mieć smykałkę. To jest zasadnicza sprawa. Bez smykałki nie będziesz żadnym technikiem radiowym, ani odtworzeniowcem, ani realizatorem dźwięku. Co Niemiec mówił, to Finger Spitzenge Feel, odczucia końca palców. Kto mnie uczył? No, wszyscy się nawzajem uczyliśmy. Tu nie było żadnego nauczyciela. I wszyscy byli tak rodzinnie związani, że nawet wigilia była robiona u nas w rozgłośni. I tutaj były stoły przez cały ciąg tej sali, był karp, były makiełki, normalnie po poznańsku robione, i był barszczyk, i wszystko było tutaj, dosłownie jedna rodzina. Proces Geisera to był rok 1946, odbyło się w auli, sala w ogóle była nabita, proces był kilkunastodniowy, na balkonie, przy estradzie, patrząc na estradę po lewe ręce, na takich balkonach, które dzisiaj nie istnieją. Tam było takie osobne wejście, tam ustawiliśmy dwa gramofony nagrywające i taki pult rozdzielczy, mikserski do mikrofonu przy stole prezydialnym. Jeden mikrofon do sprawozdawcy, którym był obecny pan profesor Witalis Ludwiczak. Jeden mikrofon przy obrońcach oskarżonego Greisera, który na początku nam zawiódł. Przy samych pierwszych rozmowach. Nagrywaliśmy dokładnie wszystkie wypowiedzi Greisera, tłumaczy, oskarżenia, przewodniczącego. Sam w czasie okupacji byłem. Nie doznałem tak wielkich krzywd jak inni, ale o tym wszystkim, co Greiser tu robił w Poznaniu, to wszystko wiedziałem. Po procesie Greisera byliśmy razem z Bogusławem Borowiczem świadkami jego skazania na stokach Cytadeli. Społeczeństwo widziało rzeczywiście, że ten oprawca zginął. Ona była robiona na stokach Cytadeli. Myśmy podjechali takim wozem ciężarowym wozem odkrytym, zostawionym gramofonami na tym, i to sprawozdanie zostało potem na antenie odtworzone. O godzinie piątej. No ale ilość ludzi, która była obecna, to trudno określić. W każdym razie od stoków Cytadeli aż tutaj po pierwszy most przy dawnej ulicy Jasnej, tłumy ogromne. Płyta się nie zachowała, bo prokuratora ją po odtworzeniu zabrała. Po tym nagraniu, to była godzina szósta, jak się to wszystko skończyło, tośmy jechali od razu z miejsca na Niestachowską, obecnie Niestachowską, na pływalnię, nagrywać Mistrzostwa Polski w pływaniu.
W tej chwili wprowadzono oskarżonego na salę. Greiser, spokojny, zasiadł na ławie oskarżonych, za nim dwóch milicjantów. Greiser wygląda dobrze, trzeba powiedzieć. Jest ubrany w popielatą marynarkę, ma taką zupełnie sportową koszulę bez krawatu, całkiem po sportowemu udziany. W tej chwili właśnie wyjął z kieszeni okulary i przeciera je. Wszedł na salę wraz z aktami w ręku, położył na ławie oskarżonych przed sobą akta i w tej chwili zupełnie spokojnie czyści owe okulary. Obrońcy zajęli przed nim miejsca, to znaczy, przypominam, doktor Kręglewski i doktor Hejmowski, adwokaci z Poznania. Na salę wchodzi Najwyższy Trybunał Narodowy.
Wszystkie imprezy polityczne, no te były z góry jakoś zaplanowane i tam był obecny mikrofon Polskiego Radia, była obecna mikrofonizacja, bośmy nagłaszali tak samo. No i był obecny nasz wóz komandorka ze sprzętem nagrywającym. Samochód na wysokich kołach, krótki bardzo, z odsuwanym dachem. Terenowy wóz komanda dywizyjnego amerykańskiego. Podnoszony stół, na tym stole ustawiało się dwa gramofony nagrywające, Neumanny. Co jeszcze ten wóz posiadał? Malutki taki stół mikserski na cztery mikrofony. No, cztery mikrofony nigdy nie były używane, tylko były zawsze dwa używane maksymalnie. Pierwszą naszą taką turą bezpośrednio długą to była sprawa ziem odzyskanych. Jechaliśmy, pamiętam, wtedy w powiat Dąbie, to nad samą granicą taka długa kiszka na mapie. I tam żeśmy nagrywali z dawnymi żołnierzami rozmowy na temat żniw, osadnikami.
35. minuta gry. Po pięknej kombinacji Kaczmarek strzela drugą bramkę dla Warty. Zawodnicy jemu gratulują, publiczność rozentuzjazmowana.
Marzec, 49. rok. Mecz piłki nożnej Warta Poznań Krakowia. W Poznaniu sprawozdawca Ludomir Budziński.
Obroń tej drugiej bramki, która wpadła w nadzwyczaj pięknym stylu, nie do obrony. Krakowiacy rozpoczynają ostrą grę. Warta również bierze się Opic. Piłkę podaje do Szczypniaka. Szczypniak oddaje Opicowi. Opic do... Niestety szybszy tutaj był środkowy pomocnik. Walczy o piłkę w tej chwili Dusik. Krakowiacy przybierają na tempie. Piłka jest w tej chwili na polu karnym Warty. Wspaniała bramka była, wspaniała. Publiczność naprawdę rozentuzjazmowana. Nie spodziewała się takiego obrotu.
W 1949 roku dostałem wiadomość od dyrektora Napierały, że mam jechać do Warszawy na przeszkolenie, to się nazywało, szumnie, i po odbiór dwóch magnetofonów EMI. Pojechałem. Przeszkolenie tego typu, co to jest w ogóle za sprzęt, na czym się to nagrywa, jak się to nagrywa. Po dwóch miesiącach, dwa miesiące to trwało, dostałem dwa magnetofony do podpisu, że odbieram. Pytam się o taśmy. A taśmy się musicie starać w własnym zakresie. No, dobrze, no, w własnym zakresie. Widząc tam stosy taśm zdobycznych, sprowadzonych z Wrocławia, no więc po niemieckich, tak, to były te Luvitermy L, tak zwane L taśmy i C z natryskiem. Te pierwsze takie taśmy o małej koercji magnetycznej. W związku z tym, że to się nagrywało na szybkości 76 cm na sekundę przesuwu, no to widziałem, że to bezpańskie. No, wóz nasz nadjechał, to się w taką Renault ładowali, ile wlazło. No, żeśmy trochę przywieźli te taśmy do Poznania tutaj. No raptem 200 sztuk.
Rok 49 kończy w rozgłośni poznańskiej okres nagrywania na płyty decelitowe. Pierwsze nagrania magnetofonowe w Poznaniu będą tematem następnego spotkania z inżynierem Zenonem Andrzejewskim.
Historia żywa.
Były to fragmenty z 1986 roku, oczywiście z naszego archiwum. Audycja o Zenonie Andrzejewskim, realizatorze dźwięku. Nagranie z naszego archiwum, a usłyszeliście Państwo m.in. nagranie Ludwika Solskiego i wspomnienia z nagrań procesu Greisera, a także fragmenty sportowej transmisji. Bardzo cenne taśmy z naszego radiowego archiwum. Za chwilę kolejne tematy, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton. Jak na najcieńszej wiatru ganie, tańczą liściaste suknie panie. Tańczą liściaste suknie panien na moście w Awinion. W drzewach w zielonych okien ramię,
przez widma miast srebrzysty gotyk. Wirują ptaki płowo złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe lanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion.
Słuchacie historii żywej.
Fascynująca podróż w czasie do Leszna sprzed ponad 100 lat. Taką podróż możemy odbyć dzięki książce o gazecie, którą wówczas czytało całe Leszno. Miejska Biblioteka Publiczna niedawno wydała książkę Leszno ma głos. Głos leszczyński w latach 1920-39. Autorką jest dr Kamila Szymańska, dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie. O głosie opowiada też Andrzej Przewoźny z Leszczyńskiej Biblioteki, odpowiedzialny za digitalizację tego międzywojennego dziennika, a rozmawiał z nimi Jacek Marciniak.
Była to gazeta, która ukazywała się w Lesznie najdłużej w tym czasie, bo przez całe dwudziestolecie międzywojenne, praktycznie do wybuchu wojny. Była to gazeta bardzo dobrze redagowana, przygotowywana z pasją. Była też gazetą, która odpowiadała wyobrażeniu o świecie większości mieszkańców ówczesnego Leszna. Głos Leszczyński, jego redaktorzy podkreślali zawsze, że są gazetą ponadpartyjną, to jednak była to gazeta, która odpowiadała przede wszystkim linii prawicowej, narodowej, katolickiej, bardzo patriotycznej, ale też jestem po wnikliwej lekturze całej gazety, więc dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że była to też prasa pozytywistyczna, bo patriotyzm redaktorzy i twórcy rozumieli właśnie w taki szeroki sposób. Kultywowanie ważnych wydarzeń, upamiętniających to, co się wydarzyło w przeszłości. I przypominano o bohaterach, ale jednocześnie olbrzymi nacisk kładziono na taki patriotyzm czynu.
Gospodarczy.
Taki gospodarczy i nie tylko. Siła moralna społeczeństwa, edukacja, wartości, właśnie te patriotyczne rozumiane w taki tradycyjny, potoczny sposób, ale właśnie budujemy społeczeństwo nowe, nowoczesne, ale też budujemy nowy świat, nowy kraj. I tutaj jest bardzo ważna rola tego, że musimy być moralni ekonomicznie, bo tylko wtedy stworzymy dobre zakłady pracy, dobre miejsca pracy, rzemiosło, handel.
Ile numerów się ukazało?
Blisko 300 numerów w każdym roku się ukazywało. Tym większe słowa uznania należą się redaktorom, bo nie dysponując tymi nowoczesnymi środkami, potrafili z dnia na dzień informować o tym, co ważnego dzieje się niemal natychmiast.
Opisywali życie Leszna tylko?
Nie, właśnie tym różni się głos leszczyński sprzed 100 lat od tej prasy, która na przykład w Lesznie jest wydawana, lokalna, że była to gazeta, która zastępowała internet, zastępowała radio, telewizję, podawała informacje o tym, co się dzieje na świecie, w Europie, w kraju, w Wielkopolsce, na pograniczu, bo była to gazeta, która bardzo silnie akcentowała, gdzie jest usytuowane Leszno, a więc te wszystkie problemy pogranicza w okresie międzywojennym. I dopiero na końcu chciałoby się powiedzieć, że miasto, ale tych informacji o tym, co działo się wówczas w Lesznie, jest tak dużo, są tak szczegółowe, tak różne, dziś może nawet zaskakujące i budzące jakiś uśmiech.
Co panią najbardziej zaskoczyło?
Chyba to są ogłoszenia. Dzisiaj często zrzymamy się, że prasa, za dużo jest reklam. Gdy się spojrzy na gazetę sprzed 100 lat, to te reklamy są nieocenione, bo tam często dowiadujemy się o małych firmach, o przedsiębiorstwach, o takiej działalności, której może nie znajdziemy gdzie indziej, albo byśmy musieli wykonać gigantyczną kwerendę w archiwum. Ale to także ogłoszenia takie straszne, związane z kryzysem, który miał miejsce na przykład w latach 30. i dramatyczne ogłoszenia o licytacjach majątku tak skromnego, że to właściwie żaden majątek. Są one doskonałą encyklopedią wiedzy o Lesznie okresu międzywojennego.
chce się nic, zwłaszcza żyć, więc biedny jesteś, bo nie wiesz nawet, że masz prawdziwy skarb, skarb w postaci mnie, kto rozjaśnia ci wszystkie szare dni, kto nadzieję ma aż do dna, no, kto rozśmiesza, gdy nie do śmiechu ci, wszystko to na siebie biorę ja.
Kolejny tydzień podążamy śladem pasjonującej historii nazw poznańskich ulic. Dziś czasy rządów pruskich, które wywarły olbrzymie piętno na tkance miasta. Naszym przewodnikiem jest dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania. Rozmawia z nim Łukasz Kaźmierczak.
Tydzień temu mówił pan o tym, że nazwy ulic powstały w średniowieczu i te pierwsze nazwy postaci to byli święci, a na poważnie tak naprawdę zabrali się za to dopiero Prusacy po tym, kiedy nastały zabory, no i zaczęła się germanizacja na całego.
Tak, Prusacy, kiedy zajęli Poznań w wyniku drugiego rozbioru Polski, postanowili rozbudować miasto, znieśli mury średniowieczne i tym nowym rejonom miasta, temu nowemu miastu wtedy nadali już nowe pruskie nazwy niemieckie i wtedy się pojawili pierwsi patroni, którzy nie byli święci. I tym takim pierwszym chyba patronem był cesarz Wilhelm, który patronował...
Świętym nigdy nie został.
Świętym nigdy nie został, a patronował Aleją Wilhelmowskim oraz Placowi Wilhelmowskiemu, czyli obecnym Aleją Marcinkowskiego i Placowi Wolności.
No chyba w ogóle ten kierunek monarchiczny był bardzo popularny, jeśli tak, chodzi o ówczesnych twórców.
Tak, oczywiście, bardzo. Wtedy właśnie zarówno on był bardzo popularny, jeżeli chodzi o nazwy takie tytularne, bo była i królewska, i cesarska, i książęca, a nawet była ulica następcy tronu, ale także oczywiście upamiętniano dynastię, bo byli i Habsburgowie, i Hohenstaufowie, Hohenzollernowie, Wittelsbachowie i Wettyni, a także poszczególne postacie, jak na przykład tutaj Fryderyk Wilhelm, czy Augusta Wiktoria, czy w ogóle Królowa Wiktoria, która patronowała obecnej ulicy Mielżyńskiego.
Królowa Wiktoria, która się kojarzy nam jako Brytyjka, no ale to...
Słusznie. I słusznie się kojarzy, ponieważ ona była córką królowej Wiktorii Brytyjskiej, a żona tego 33-dniowego cesarza niemieckiego. W Poznaniu ona właśnie tym, co zasłużyła na ulicę, że jak była wielka powódź w 1888 roku, to przyjechała do Poznania i była bardzo poruszona losem tutaj poznaniaków, bardzo ich chciała wesprzeć i żeby im tutaj no, jakby pokazać swoje wsparcie, ufundowała im fontannę.
To cudownie, ale jednocześnie Prusacy cały czas prowadzili tę akcję germanizacyjną i to nie jest tak, że tylko rozbudowywali miasto i nie nadawali zupełnie nowym ulicom nazwy od zera, tylko też były nazwy, które wcześniej funkcjonowały. No i co się z nimi działo?
Te nazwy generalnie oni zachowali. Niektóre tam się odrobinę zmieniły ze względu na to, że na przykład ulica Wielka po niemiecku nazwana została Szeroką, więc nie jest to jakaś istotna nazwa, ale oczywiście te nazwy zostały zniemczone i funkcjonowały już jako Franciszker, Strasse i tak dalej.
Pan mówił tak o ulicy Woźnej na przykład, to już zupełnie Woźna, jest dosłowna.
A z Woźną jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ nazwa ulicy Woźnej pochodzi od tego, że tam miał swój dom Woźny Sądowy, który był bardzo ważną postacią w mieście, takim urzędnikiem miejskim. Natomiast po niemiecku tenże urzędnik nazywał się Butel i dlatego ona już nie nazywała się Woźna Strasse, tylko Butelstrasse, co potem dało kontekst, żeby ją Polacy nazywali ją ulicą Butelską, bo zgubili ten kontekst ulicy Woźnej.
Bardzo ciekawe są właśnie te konotacje. To zresztą dotyczy także urzędników administracji pruskiej różnych szczebli.
Tak, Rzeszy, byli ministrowie, mieli swoje ulice. Już nie
pełna germanizacja, można
powiedzieć. Tak. Później już im dalej szli, Poznań się rozbudowywał na zachód i w kierunku tych nowych dzielnic, to tam już się pojawiali i generałowie pruscy bardzo bogato, no a także kanclerz, oczywiście Otto von Bismarck.
No nie mogło nie być Bismarcka.
Oczywiście, że nie mogło, który na obecnym placu Mickiewicza zyskał ten swój charakterystyczny pomnik. Natomiast plac Bismarcka był wcale nie tam, gdzie pomnik, tylko on był tam, gdzie dzisiaj mamy rynek Wildecki.
I jest jeszcze jedna nazwa, która jest związana z Otto von Bismarckiem, ale zupełnie nieoczywista.
Tak, i co ciekawe, to ta ulica została nazwana razem z Bismarckiem i ku czci Bismarcka i zachowała się do dziś, bo mało kto sobie zdaje sprawę, że ona miała taką genealogię. Chodzi o ulicę Czajczą.
Czajczą.
Czajczą i nie wynika, jej nazwa nie brała się stąd, że tam jakoś czajki się szczególnie gnieździły, ale stąd, że powszechnie wiadomo było, że ulubioną potrawą Bismarcka jest jajecznica z czajczych jajek. I żeby tutaj placowi Bismarckowi było miło, nazwano tą ulicę Czajcza, a jako, że nazwa wydawała się zupełnie neutralna, no to zachowała się do czasów obecnych.
Ale chyba innych kulinarnych nazw, jeżeli chodzi o upodobania ówczesnych władców.
Nie, chyba tak nie było. Tutaj było takie podejrzenie co do ulicy Wiedeńskiej i tego sernika wiedeńskiego, ale to się jednak wiązało
albo
z hotelem.
Albo może.
Tak, ale to się wiązało z hotelem wiedeńskim, który tam stał. To też jest w ogóle ciekawe, że nazwę ulicy nadano od nazwy hotelu. To jest ulica, która się obecnie nazywa bodajże Wysoka, taka stroma uliczka odchodząca od ulicy Piekary.
Tak, która dzisiaj jest określona jako poznański Neapol.
Tak.
Ta część Poznania.
Tak.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Zamykam
Niewiele mówi się i pisze o wiośnie ludów na ziemiach polskich. W połowie XIX wieku w całej Europie doszło do wystąpień narodowych i społecznych. Na ziemiach polskich te wystąpienia miały charakter szczególny. O tym właśnie rozmawiają dziś Mikołaj Klorek i Adam Sołtysiak. A nieprzypadkowo teraz, bo 30 kwietnia minie kolejna rocznica bitwy pod Miłosławiem koło Wrześni.
Wiosna ludów w Europie, 1848 rok. W Europie Zachodniej był to ruch nienarodowo-wyzwoleńczy, tak jak na ziemiach polskich, tylko ruch, który miał przynieść poprawę życia, dostęp do władzy.
Cały ruch Wiosna Ludów to tak naprawdę w każdej części Europy, której mamy jakieś wydarzenia, które wpisują się historiograficznie w coś, co nazywane jest Wiosna Ludów, tak naprawdę mamy różne powody i różne aspekty tego. To, co już wspomnieliśmy, mamy ten aspekt społeczny, głównie mówimy o Wiośnie Ludów we Francji, tak, czy w samym Paryżu, czyli ten społeczny dotyczący warstw społecznych chcący polepszenia warunków bytowych. Tak? I to na przykład także po części Austro-Węgry, po części Włochy, ale przede wszystkim Francja. Potem mamy ten ustrojowy aspekt, czyli dotyczący części społeczeństwa chcący udział w rządzeniu państwem i tu mamy głównie kraje Rzeszy Niemieckiej i ten narodowy, który chciał spowodować, aby część narodów uznała te całe ruchy, bardzo często brutalne, bo mówimy tutaj o regularnych walkach bardzo często, właśnie za szansę, aby znaleźć drogę do odzyskania niepodległości lub zjednoczenia się. No i tutaj musimy powiedzieć o Włoszech, bo tutaj ten ruch był bardzo taki nastawiony narodowo. Austro-Węgry, część narodów poddanych w monarchii habsburskiej chciała wywalczyć sobie lepszy stan, lepsze rozumienie jak gdyby przez rządy habsburskie tego, co w danym rejonie cesarstwa się dzieje. No i tu na pierwszy plan wychodzą naród polski, ponieważ no, na trzy zabory, w dwóch, ta Wiosna Ludów właśnie w wykonaniu Polaków no, miała ten aspekt typowo narodowo wyzwoleńczy lub zahaczający właśnie o to. I tak jak na przykład w zaborze austro-węgierskim, tam te ruchy w ramach Wiosny Ludów właśnie przede wszystkim dotyczyły tego lepszej reprezentacji narodu polskiego we władzach cesarstwa, a na terenie Prus to przerodziło się już w normalne walki i pełnowymiarowe, jak na warunki Wiosny Ludów, powstanie.
No i taką bitwą, o której można wspomnieć, to na pewno będzie bitwa pod Miłosławiem w Wielkopolsce.
Całość Wiosny Ludów spowodowała, że rząd pruski godzi się na budowanie polskich wojsk, a w zasadzie polskich obozów, gdzie ci Polacy mieli się gromadzić i przygotowywać do walki. Przynajmniej tak myślano w kołach polskich. Rząd pruski, widząc co się dzieje nie tylko w Berlinie, ale na terenie całych Niemiec, próbował nad tym jakoś zapanować i początkowo zaczął przystawać na żądania właśnie tych różnych grup społecznych, między innymi Polaków, a Polacy liczyli, że ta Wiosna Ludów spowoduje złamanie Świętego Przymierza i atak państw niemieckich na Rosję, co oczywiście się nie wydarzyło. Rząd berliński bardzo szybko zaczął ograniczać te przywileje dane Polakom. No i doszło do tego, że te obozy, które miały gromadzić Polaków i Prusacy mieli wyposażyć w broń w celu rozpoczęcia walki z Rosjanami, zaczęli je izolować i zmuszać do rozbrajania. I to doprowadziło właśnie do tych walk na terenie Wielkopolski, tych obozów powstańczych, gdzie jedną z największych bitew właśnie była bitwa pod Miłosławiem, a w zasadzie w całym Miłosławiu, gdzie na początku siły polskie były spychane do defensywy. Zjednoczenie się różnych obozów, które były rozsiane wokół Miłosławia, spowodowało zwycięstwo. No i pewną nadzieję na dalszą walkę, no ale niestety nikłe uzbrojenie, niedostateczne wyszkolenie i konflikty w obozach dowódców powstańczych doprowadziły do tego, że bardzo szybko siły pruskie zdławiły ten i chyba jeden z najbardziej niedocenionych i najbardziej oryginalnych ruchów narodowo-wyzwoleńczych na terenie Polski w XIX wieku.
Historia żywa.
Dziś w naszym programie to wszystko. Za tydzień spotka się z Państwem Joanna Dywina. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. Dobranoc.
Być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Mieć z pół kilo biżuterii, kapelusze takie duże i od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy, róże. Na bankietach, wernisażach pokazywać się codziennie. Być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Ekscentryczną być kobietą, przyjaciółki niech nie milkną. Czas niech płynie w rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką. Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny. Być kobietą w dobrym stylu, Boże daj mi. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie. Łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poety, adresatką wielkich wzruszeń. Być kobietą w każdym calu, kiedyś przecież zostać muszę. Być kobietą marzę ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Ach, kobietą być nareszcie. A najczęściej o tym marzę, kiedy piorę ci koszulę albo naleśniki smażę.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.